Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. Proszę Państwa, kolejny, czwarty już chyba odcinek tego samego artykułu Niemca biednego, współczuję, biednego Niemca, który jest obserwowany przez agentów bezpieki, no i nie może sobie z tym dać rady, bo to nie tak jak u niego w Niemczech, że nikt go nie obserwuje, ale może dostać, jak będzie nieprawomyślny, to może dostać. A tak jak znajomy znajomego w Monachium, który jest niemieckim nacjonalistą, którego szanuję w dodatku, tak? dostał od swojego operatora telekomunikacyjnego wiadomość, że jeśli nie zmieni się jego sposób mówienia o różnych sprawach związanych z Niemcami, to wymówią mu umowę. Tak, proszę Państwa, tak to wygląda. Niemiecki nacjonalista ma problem, może mieć za chwilę problem z posiadaniem telefonu. Tak. Znaczy telefon może mieć, tylko nie będzie miał na niego karty. No i co? I gdzie tu jest cenzura? Gdzie tu jest państwo policyjne? W Deutschlandzie czy nad Żółtą Rzeką? No. Dobra, wracamy do artykułu tego biednego Niemca, który musi wrócić do swojej ukochanej ojczyzny, żeby być poddany praniu mózgu przez swoich. A cytuję, podtytuł Pekin. Kilka dni później w Pekinie mamy umówione spotkanie z 31-letnim Liu Chengchengiem, założycielem startupu, którego poznaliśmy 6 lat temu. Liu w skrócie CC założył blog jako student, który stał się jedną z odnoszących największych chińskich witryn poświęconych technologiom, prezentując nowe aplikacje i wynalazki oraz gromadząc startupy i inwestorów. Nasze pierwsze spotkanie odbyło się w biurze w dzielnicy uniwersyteckiej w Pekinie, kiedy Liu miał 50 pracowników. W 2018 roku przywitał nas w nowej siedzibie przy bulwarze Changchang, niedaleko Wielkiej Hali Ludowej. W tym czasie miał już 700 pracowników i założył dwie nowe firmy. Po raz kolejny, minęły 2 lata i po raz kolejny Liu zaprosił nas na posiłek do japońskiej restauracji, która jest trochę bliżej centrum miasta. Obecnie zatrudnia 1000 pracowników, jedna z jego firm jest notowana na giełdzie technologii Nasdaq w Nowym Jorku. No to ja mu współczuję. Liu, który nie zmienił całkowicie swoich przyzwyczajeń z czasów studenckich, spóźnia się, chociaż tym razem jest o kilka funtów cięższy. Tego ranka był w Chengdu, w stolicy Sichuanu, gdzie spotkał się z przywódcami prowincji, która ma mniej więcej tyle samo mieszkańców, co Niemcy. Towarzyszył mu pracownik, który pracuje nad dużym projektem, mianowicie całkowicie chińskim systemem operacyjnym, który może uniezależnić komputery i systemy i telefony komórkowe w Chinach od liderów amerykańskiego Microsofta i Androida. A technicznie nie jest to duży problem, powiedział Liu. Trudniejsze będzie zbudowanie ekosystemu łączącego oprogramowanie i sprzęt. Jednak sytuacja polityczna sprawia, że coraz bardziej prawdopodobne jest, że świat cyfrowy rozpadnie się nie tylko na amerykański i chiński, ale na wiele stref narodowych i regionalnych, w tym europejski, rosyjski, indyjski. Sympatyczny Kujon, którego spotkaliśmy 6 lat temu, został dyrektorem generalnym. Człowiekiem, który myśli w kategoriach globalnych i rutynowo unika wszelkich pytań, które mogłyby go doprowadzić do kłótni z organami nadzoru finansowego. Wkrótce planuje upublicznić drugą ze swoich 3 firm, ale tym razem zrobi to w Szanghaju, a nie w Nowym Jorku. O, i to jest mądry hit. Oczywiście chodzi o giełdę. Liu twierdzi, że kryzys koronawirusa przyspiesza trendy, które pojawiły się jeszcze przed pandemią, a niektóre z nich są korzystne dla Chin. Pomiędzy marcem i czerwcem 2000 roku, mówi, sprawdzając liczby na telefonie komórkowym, produkt krajowy brutto Chin był tylko o 5% niższy niż w Stanach Zjednoczonych. Waluta. Nastroje są dobre dla firm technologicznych w Chinach. Jest to w dużej mierze spowodowane tym, że Pekin chce być samowystarczalny technologicznie. Nie byłoby tak, gdyby stosunki z Waszyngtonem były lepsze. Proszę Państwa, ten Chińczyk mówi dokładnie to samo, co ja mu mówiłem w ciągu ostatnich 2-3 lat. Dokładnie to samo. to Amerykanie strzelili sobie w kolano. To oni spowodowali, to Trump spowodował, jego administracja spowodowała, że Chińczycy zdecydowali się być samowystarczalni technologicznie. Co, o czym ja mówiłem, o sinizacji produkcji, o samowystarczalności, o tym, że przemysł jest ściągany, technologiczne oczywiście, wysokie technologie, przemysł wysokiej technologii jest ściągany do Chin z powrotem, żeby nie wychodził z Chin, żeby to wszystko było w Chinach. Cytuję dalej. Przedsiębiorcy nadal mają więcej swobody w rozmawianiu o delikatnych kwestiach niż naukowcy, prawnicy czy nawet obrońcy praw człowieka. Państwo chwali i zachęca młodych założycieli, takich jak Liu, mając nadzieję na skorzystanie z ich ducha przedsiębiorczości. Ale są też czerwone linie, które ich dotyczą. Prymat partii ponownie stał się święty za Xi Jinpinga. Łatwiej rozmawiać o sprawach prywatnych niż o państwowych. Tak, proszę Państwa, ja o tym mówię również od dawna. W Chinach nie tylko o sprawach prywatnych można rozmawiać. Tutaj łże ten Niemiec jak pies, jak Hitlerowi. Zresztą nic nowego. A otóż o wielu, wielu, wielu sprawach można, nie tylko prywatnych oczywiście, ale również państwowych, rozmawiać w Chinach. Nieporównanie częstsze są to dyskusje i głębsze są to dyskusje niż w Polsce, nie mówiąc o Niemczech, bo to przecież w Niemczech to się w ogóle strach poważyć na posiadanie innego zdania niż ma rząd, niż ma Frau Merkel. To po prostu to jest dramat. W ogóle w Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej posiadanie własnego zdania, to od razu sprowadza człowieka do postaci takich jak na przykład ten Holender z blond włosami, który doprowadza swoje władze do szału. Polityk, już nie pamiętam jak on się nazywa, niepoprawny oczywiście politycznie, jak to jest tylko możliwe, antyimigrancki. A jak Marine Le Pen, czy we Włoszech ludzie z prawej strony sceny politycznej, tam nie wolno mieć własnych poglądów. Nie powinno się mieć własnych poglądów, jeśli chce człowiek robić karierę. A w Chinach? Oczywiście, że tak. Pod warunkiem, że nie podważa się linii partii. To jest oczywiste. Ale rany boskie, linia partii to jest naprawdę... To Chińczycy doskonale wiedzą, które tematy można poruszać, a których nie. Dobrze. Cytuję dalej. Krótko przed naszym pierwszym spotkaniem w 2014 roku Liu właśnie otrzymał prawo jazdy. Na pytanie, jaki samochód chciałby wtedy kupić, powiedział niebieski. Która marka? Cokolwiek oprócz Mercedesa. Właśnie tym Mercedesem jeżdżą biznesmeni. 6 lat później dzwoni do swojego kierowcy podczas lunchu. Liu ma przeczucie, jakie może być nasze ostatnie pytanie. Śmieci. Śmieje się. Okej, jeżdżę Mercedesem, ale to tylko mój samochód służbowy. Tak. No tak, bo Mercedes jest w dalszym ciągu wyznacznikiem pozycji w Chinach. Mam nadzieję, że to niedługo się zmieni. Oby tak było. Bardzo bym chciał. Marzę wręcz o tym, żeby to właśnie chińskie marki, tak jak w Japonii, Toyota, Honda, Suzuki, a tak w Chinach właśnie chińskie marki stały się atrybutem tego pozycji społecznej. Oby tak było. A proszę Państwa, kolejny etap przed nami, kolejny etap za nami, znaczy ten etap za nami, kolejny etap przed nami, albowiem ten artykuł się jeszcze nie kończy. Ten Niemiec ma bardzo dużo rzeczy do powiedzenia. Zapraszam zatem na kolejną odsłonę tego felietonu. Dziękuję.